Kochani, Ewangelia Mateusza, tak? Czytamy dalej Ewangelię Mateusza, kończymy piąty rozdział i dochodzimy do takiego pewnego, takiej kulminacji tego piątego rozdziału, tak? Pan Jezus mówi o ludziach Królestwa, o tym, jakie panują zasady w Bożym Królestwie, czyli w nas, bo Boże Królestwo jest w tych, którzy są Jego częścią, w tych, którzy są posłuszni Królowi, czyli Panu Jezusowi Chrystusowi. Jezus prostuje też pewne ludzkie niezrozumienie tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i co zamierzył dla ludzi. Szczególnie widać to właśnie w tych wersetach, które będziemy czytać. Od 38 wersetu 5 rozdziału do 48 przeczytam teraz. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Tak jak wspomniałem, Jezus prostuje kilka naszych takich ludzkich przekonań. Tak? Zaczyna od znanego, myślę, nam wszystkim powiedzenia. Oko za oko, ząb za ząb. Tak? I kochani, w oczywisty sposób na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że takie postawienie sprawy jest sprawiedliwe. Tak? Oko za oko, ząb za ząb. Czyli to, co ty mi zrobiłeś, ja zrobię dokładnie to samo tobie i będziemy kwita. Tak? Takie jest nasze takie powszechne, powiedzmy, zrozumienie sprawiedliwości. Prawdą jednak jest, że nie do końca. U Boga, już mówiliśmy o tym kiedyś, o sprawiedliwości Bożej, u Boża sprawiedliwość jest blisko związana z miłosierdziem. Nie ze sprawiedliwością w takim sensie, że będzie porówno, ale z miłosierdziem, które sprawia, że Bóg daje nam więcej, czy daje nam coś dobrego, nawet wtedy, kiedy my uczyniliśmy coś złego, tak? Bóg zbawia ludzi, pomimo tego, że ludzie nie chcą o nim słyszeć, nie chcą z nim mieć nic wspólnego, wybierają niezależność, swoje rządy, swoje zrozumienie rzeczywistości, swoje postępowanie. Więc Boża sprawiedliwość, choć wyrażona w Starym Testamencie, to wyrażenie znajdujemy, oko za oko i ząb za ząb, to musimy stwierdzić, że Jezus tutaj dopiero mówi, czym naprawdę jest Boża sprawiedliwość. Ale czym było to oko za oko? Jak patrzymy na Stary Testament, to musimy sobie powiedzieć też, że Stary Testament, czy prawo, zakon, był taką, nazwijmy to, może to brzydko zabrzmi, ale mieszaniną różnych rzeczy. I część jego stanowiły też pewne zwyczajowe prawa, które po prostu funkcjonowały w tamtym czasie. Tak, wiemy, musimy sobie uświadomić, że to prawo czytane oryginalnie tak naprawdę powinno brzmieć tylko oko za oko i tylko ząb za ząb. W takim rozumieniu, że było to zwyczajowe prawo, które jest znane już z kodeksu Hammurabiego. Hammurabi, król, jeden z królów na Bliskim Wschodzie, który był mniej więcej rówieśnikiem Abrahama. Tak? Kiedy Abraham żył w tym mniej więcej samym czasie, Hammurabi stworzył kodeks, w którym pozapisywał różne prawa i między innymi zapisał właśnie taką zasadę, oko za oko, ząb za ząb. I było to coś, co regulowało naszą ludzką mściwość, tak? Bo nasza natura częściej mówi nam: za jedno oko ty oddasz dwa, za jednego mojego zęba wszystkie twoje polecą, tak? No, nie oszukując się, kiedy ktoś nam zrobi coś złego, to nie myślimy, żeby zrobić mu tylko to samo, ale często mamy straszną ochotę zrobić mu dużo, dużo więcej. I to jest naturalny stan ludzkości. W Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale czytamy, że zaraz po tym, jak Adam i Ewa wybrali niezależność od Boga, porzucili Go, to jednym z ludzi, który był potomkiem Kaina, był Lamech. Tak? I Lamech odzwierciedla właśnie to, kim stali się ludzie i kim ludzie są w oderwaniu od Boga. Więc czytamy o Lamechu w 19 wersecie, czytamy: Lamech pojął dwie żony. Jednej było na imię Ada, drugiej Sylla. Że Lamech był pierwszym mężczyzną, który zaczął traktować kobiety instrumentalnie. Tak? Bóg stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę, o czym Pan Jezus później przypominał. Natomiast Lamech stwierdził: a czemu nie mógłbym mieć dwóch? I zamiast naturalnej relacji, którą Bóg stworzył, wziął sobie po prostu to, co chciał dla własnej przyjemności. Ale więcej, Lamech pewnego razu w 23 wersecie czytamy, Lamech oznajmił swoim żonom, powiedział: Ado i Syllo, bo tak się nazywały, posłuchajcie mego głosu, żony Lamecha. Zważcie na to, co powiem. Taki prawdziwy patriarcha, tak? Tu zważcie, słuchać mnie teraz, będzie mówił ojciec. I mówi: zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił. Chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył. Kain miał być pomszczony surowo, razy 7. Ja, Lamech, surowiej 77. Że Lamech był właśnie typowym człowiekiem, zwłaszcza człowiekiem starożytnym. My jesteśmy trochę bardziej, chrześcijaństwo nas trochę utemperowało, ale Lamech był człowiekiem, który mówił: za to ja zabijam, za to, że ktoś mnie zranił. On nie oddawał oko za oko, ząb za ząb. On mówi: ja zabijam dzieci za to, że one mnie uderzą. Ja, jeżeli Kaina Bóg miał obronił w tym sensie, że powiedział, jeżeli ktoś coś zrobi Kainowi, to sam Bóg udzielił mu takiej gwarancji, to ja to pomszczę, to Lamech mówi: co tam Boża obrona nad Kainem? Jak Kaina 7 razy miano, jeżeli miał być pomszczony 7 razy, to ja będę w nieskończoność pomszczony. Ja będę 77 razy mścił się za to, jeżeli ktoś coś mi zrobi. I to prawo, oko za oko, ząb za ząb, było swego rodzaju sprawiedliwością w tym sensie, że ucinało takie właśnie myślenie. Czyli mówiło: nie rób więcej niż to, co zrobiono tobie. I w ten sposób próbowało ratować całą sytuację. I jest wiele takich zwyczajowych rzeczy w Starym Testamencie, tak? Kiedy jest mowa o miastach ucieczki, tak? Jeżeli człowiek zabił kogoś niechcący, żeby schronić się przed tą przysłowiową wendetą, miał miasto ucieczki. To też było zwyczajowe, dlatego że, no, że tak powiem, po Bożemu niesprawiedliwe byłoby zabić kogoś, kto zabił kogoś niechcący, tak? Był wypadek, dzisiaj byśmy powiedzieli. Natomiast ponieważ te instynkty były tak silne, Bóg stworzył miasta ucieczki, żeby ci ludzie mogli się schronić i co prawda nie mogli z tych miast wychodzić, bo gdy tylko wyszli, to mogli zostać zabici przez rodzinę tego człowieka, który wcześniej zginął. Wiemy, że dziesięcina była czymś takim, co jest znane na Bliskim Wschodzie długo przed prawem mojżeszowym. Tak, Abraham oddawał dziesięcinę i dziesięcina była też wymieniana w kodeksie Hammurabiego jako taki podatek na rzecz bogów i królów. I wiele tych zwyczajowych rzeczy weszło właśnie w Boże prawo. Co nie znaczy, że były one ostateczne, dlatego że Bóg w swoim prawie też wzywał do czegoś więcej, ale nie wymagał od nas tego, co mówi tutaj, tak? Bo Jezus mówi, było powiedziane oko za oko, ząb za ząb, ale mówi: ja wam mówię, nie odwzajemniajcie zła. I mówi dalej: kto ci wymierzył prawy policzek, kto cię uderzy, daj się uderzyć ponownie. Kto cię zabierze do sądu i chce zabrać tunikę, twoje ubranie, oddaj mu resztę tego ubrania. Kto cię przymusza, żebyś niósł jego ciężar, ponieś dwa razy dalej, tak? I kochani, dlaczego Bóg do tego momentu, można powiedzieć, nie wymagał tych rzeczy? Po pierwsze, ludzie nie byli gotowi, możemy powiedzieć, tak? W pewnym sensie, tak jak mówię, mentalność Lameka była mentalnością bardziej ludzi starożytnych i życie było okrutne i ludzie byli okrutni. Być może to był jeden powód, ale drugi, może ważniejszy nawet powód był taki, że Bóg nie wymaga od nas niczego, czego by nie uczynił sam. I dopóki nie przyszedł Jezus, jeżeli wczytacie się w to dokładnie, to jeżeli mówimy o kogoś, kto był bity i nie oddał, choć mógł, to mówimy przede wszystkim o Jezusie, tak? Który był bity przez rzymskich żołnierzy i mówił Piłatowi: słuchaj, gdybym chciał, to w tym momencie stanęłoby przy mnie kilkadziesiąt legionów aniołów, tak? Więcej legionów niż całe cesarstwo rzymskie było w stanie wystawić w tym momencie. I mówi, gdybym tylko chciał, to tutaj broniłyby mnie legiony. Nawet nie tych moich 12 uczniów, którzy rozbiegli się i pochowali, ale stanęłaby armia, z którą nie miałby nikt szans. A jednak dawał się bić, tak? Był bity i pozwalał się bić. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw płaszcz. Znowu, jeżeli myślimy o Jezusie, to z Niego zdarto wszystko. Jego ubranie rzucano losy, tak? Znowu, dobrowolnie zgodził się, żeby tak się działo. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie. Jezus niósł własny krzyż, tak? Być może, nie wiemy na jaki dystans, ale niósł narzędzie, na którym miał zostać zabity. Temu, kto cię prosi, daj, nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Jeżeli, kochani, jest ktokolwiek, kto pożycza na kredyt, to Pan Bóg. Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy. Biblia mówi, Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tak? On spłacił nasze długi jeszcze, kiedy nawet nie mieliśmy takiej myśli, że tego nawet potrzebujemy. Tak? Więc, kochani, Bóg nie oczekiwał nigdy od ludzi czegoś, czego nie uczyniłby sam. I Jezus, kiedy mówi tutaj te słowa, to mówi o czymś, co ma zamiar, jeżeli tak chronologicznie spojrzymy na Ewangelię, to jeszcze nie był jakby ukrzyżowany, ale on mówi o tych rzeczach, które sam miał zamiar pokazać. Sam wiedział, że to jest to, co on pokaże, on jako przykład da, że można funkcjonować, że można żyć właśnie w taki sposób. I dlatego możemy sobie śmiało powiedzieć, że nie jest to jakaś wygórowana etyka, której dopóki Pan Jezus nie wróci i niebo nie połączy się z ziemią, to nikt nie jest w stanie wykonać, bo sam Jezus tego dokonał. Sam Jezus był gotów na to. I wielu chrześcijan przechodziło przez to samo, tak? Kiedy przechodzili przez prześladowania. Także myślę, że są dwie przyczyny, dla których Stary Testament był jakby takim trochę wyluzowanym, w pewnym sensie, brzydko nazwijmy to. Był taki, nie stawiał takich wymagań, jakie stawia nam Jezus w Nowym Testamencie. Przede wszystkim dlatego, że Bóg nie wymaga od nas niczego, czego sam by nie zrobił. Ale Stary Testament zachęcał do tak zwanej świętości, tak? I kiedy Jezus przechodzi dalej do 43 wersetu, to jakby w pewnym sensie mówi, że nieodwzajemnianie samego zła to jest tak naprawdę dopiero początek całej historii, tak? Nieodwzajemnianie tego, kiedy ktoś traktuje cię źle, czyli nie szukanie tego oka za oko i zęba za ząb, to jest dopiero pierwszy krok w tym całym procesie. Bo Jezus mówi dalej, wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest jeszcze krok dalej. Tak, to jest po prostu wstrzymać się od tego, żeby komuś wyrządzić krzywdę, jeżeli nam została wyrządzona, jest krokiem numer jeden. Krokiem numer dwa jest kochanie tego człowieka i modlenie się o niego. Jezus, kiedy mówi, masz kochać bliźniego, właśnie powołuje się na przykład na 19 rozdział Księgi Kapłańskiej. Dlatego, że w Stary Testament, pomimo że, tak jak mówimy, nie nakładał pewnych rzeczy na ludzi, to zachęcał do wielu rzeczy. I w Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, cały ten rozdział zaczyna się takim słowem: bądźcie święci, jak ja jestem święty. Tak? Które często powtarza się później w Nowym Testamencie. Ale Bóg mówi do Izraela: bądźcie święci, bo ja jestem święty. I na czym ta świętość miała polegać? Otóż cały ten rozdział mówi przede wszystkim o szacunku, zaczyna w ogóle mówić o szacunku do rodziców i do Boga. Mówi o trosce o ubogiego, mówi o uczciwości w takich zwykłych międzyludzkich relacjach. Mówi o troszczeniu się o obcego przybysza, który zjawia się gdzieś pośród tego narodu. Także Boża definicja świętości tam jest taka, że świętość to są nasze relacje z innymi ludźmi, tak naprawdę. Tak? My przywykliśmy, jest właśnie, nazwijmy to taka, może brzydko to nazwę, ale katolicka definicja świętości to jest taka, że ktoś jest taki już tak oderwany od rzeczywistości, tak? W jakimś takim, jak anioł w niebie, i wtedy robi się go świętym. Natomiast nasza protestancka definicja świętości to, że tak generalnie nic złego nie robię, przychodzę do kościoła w garniturze najlepiej, nie tańczę, nie gram w karty, nie wiem co tam jeszcze nie robię, kilku rzeczy jeszcze nie robię i jestem święty, bo się nawróciłem. To jest nasza taka, trochę może przesadzam i przejaskrawiam, ale my się już uważamy za świętych, kiedy tylko nie robimy nic złego, tak? Nic szczególnie złego nie robię, tak po troszeczku może gdzieś tam grzeszę, ale też nikt za bardzo nie wie o tym, ale wyglądam dobrze, dobrze funkcjonuję, więc jakby generalnie alleluja, jestem święty. Gdzie Boża definicja świętości to jest to, jakie mamy relacje z innymi ludźmi. Jak troszczymy się o wdowę, o sierotę, jakie mamy relacje z naszymi rodzicami, jakie mamy szacunek do Boga, w jaki sposób funkcjonujemy w takich właśnie, nie wiem, nawet biznesowych relacjach z innymi. Tak? I Bóg mówi: bądźcie święci, bo ja jestem święty. I moja świętość nie tylko polega na tym, że jestem zupełnie oddzielony od was, ale moja świętość polega na tym, jakie z wami mam relacje, jak się do was odnoszę, w jaki sposób funkcjonuje i wasza świętość polega na tym, w jaki sposób wy będziecie funkcjonować. Więc prawo, do którego Jezus się odnosi, stanowiło: masz kochać swego bliźniego. I ta Księga Kapłańska też tam właśnie mówi, że relacje z twoim bliźnim. Oczywiście wiemy z Nowego Testamentu, że definicja bliźniego nie była prosta, tak? Kiedy Jezus mówił o miłości bliźniego, ktoś sprytnie go zapytał: ale kto jest moim bliźnim, tak? Jezus opowiedział wtedy całą historię o miłosiernym Samarytaninie. Ale drugą część ludzie dodali. Nie tylko powiedzieli: a, będę się troszczył o mojego bliźniego, ale dodali drugą część. Dodali: a wroga mieć będziesz w nienawiści, tak? Zawsze lubimy dzielić na tych naszych i tych nie naszych, tak? My jesteśmy, mamy swoich, to są bliźni, a tamci to są wrogowie. I swoich masz kochać, a tamtych masz nienawidzić. I oczywiście w żadnym miejscu Biblia nie wzywa do czegoś takiego. To było coś, co zostało czysto wymyślone już dodane przez ludzi, żeby trochę wybalansować nierealne Boże oczekiwania. Nierealne oczywiście w takim ludzkim sensie. Dlatego, że jeżeli coś, co najbliżej możemy znaleźć, to są pewne wersety w psalmach, które mówią, gdzie Dawid mówi, że będę nienawidził tego, kto nienawidzi Boga, ja też będę nienawidził. Tak? I używa takiego trochę mocnego języka. I albo Dawid mówi w jednym z psalmów: temu, kto mnie uciskającego mnie też będę uciskał. I te wersety najprawdopodobniej pomogły ukuć taką frazę, że masz kochać bliźniego, ale wroga masz mieć w nienawiści. Natomiast Jezus mówi: nie, ma być zupełnie na odwrót. Ja wam mówię: kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I bardzo wyraźnie mówi, że tu o miłości, że nie chodzi o to tylko, żeby kochać bliźniego, ale żeby wręcz kochać swojego nieprzyjaciela. I kochani, tak naprawdę my w dzisiejszych czasach ukuliśmy coś bardzo podobnego. My tylko dzisiaj jesteśmy bardziej cywilizowani, więc nie mówimy o nienawiści, tym bardziej, że w Kościele o nienawiści się nie mówi, ale tak de facto, jako chrześcijanie, często ukuliśmy przekuliśmy ten werset, mówimy, masz kochać bliźniego, a wroga trzymać jak najdalej od siebie. I to jest de facto to, co robimy, tak? Nawet mówię konkretnie w przypadku tego całego kryzysu emigrantów i tego wszystkiego, co w zeszłym roku, praktycznie już rok temu doświadczaliśmy. Teraz to trochę przycichło, co nie znaczy, że tych ludzi jest mniej. Ale nawet chrześcijanie wtedy, nawet liderzy chrześcijańscy wtedy otwarcie mówili, mamy troszczyć się o swoich, a tamtych trzeba trzymać jak najdalej od nas. Tamci niech zostaną tam, gdzie są, najlepiej niech wrócą do siebie i niech siedzą tam i tam robią, co chcą. Nawet nie chcieliśmy patrzeć na to, że może nie wszyscy, ale duża część tych ludzi to były kobiety i dzieci, tak? Dzieci, często sieroty wojenne. Część z nich to byli ludzie, którzy szukają lepszej rzeczywistości ekonomicznie. Owszem, oni nie uciekali z terenów, gdzie jest wojna, ale szli po to, żeby znaleźć jakąś lepszą ekonomiczną rzeczywistość. Ale duża część z tych ludzi to byli ludzie, którzy uciekali jednak z Syrii czy z innych miejsc, gdzie panuje wojna. I my jako chrześcijanie w większości nie mieliśmy problemu powiedzieć bliźnich będziemy kochać i definiowaliśmy bliźni to ci tu nasi. Ewentualnie jeszcze Ukraińców włączymy, żeby trochę tu mieć coś, tak? Co prawda weźmiemy ich, damy im tą pracę, której nikt inny nie chce robić, ale będziemy się tym chwalić, że komuś pomogliśmy. Natomiast tamci niech będą tam. I oczywiście wszyscy mówią, bo jak ich tu ściągniemy, to ściągniemy wrogów. Bardzo możliwe, że wśród tych ludzi będą też wrogowie. Chociaż mówiąc szczerze, i ja mówiłem wam o tym, że jeździłem przez jakiś czas do takiego ośrodka dla uchodźców i spotykałem tam wielu młodych Kurdów, Arabów i tych wszystkich, próbkę tych emigrantów, którzy tam byli, i powiem szczerze, że większość z nich, jak z nimi rozmawiałem, oczywiście nie znam ich serca, ale większość z nich autentycznie chciała przyjechać, żeby pracować. Oni nie chcieli przyjechać tu, żeby mieć socjal jakiś ten przysłowiowy, czy żeby ktoś im coś dawał. Oni chcieli założyć jakiś mały biznes. Czy realnie o tym myśleli, czy nierealnie. Ale większość z nich, owszem, było kilku tak cwaniaków, tak to nazwijmy, którzy byli od razu w kontakcie tacy podejrzani. Ale większość z nich to byli szczerzy, młodzi ludzie, którzy mówili, u nas nie ma pracy, u nas nie ma przyszłości, u nas nie ma dla nas nic w naszym kraju, bo była wojna, bo sytuacja ekonomiczna jest taka, nie inna, bo jakiś dyktator siedzi i zgarnia wszystko do kieszeni i ma w nosie to, co się dzieje z ludźmi. I oni po to ruszyli na wielotysięczne wędrówki, bo wielu z nich, jak opowiadało historię, to było no niesamowite. Oni piechotą przechodzili po 4-5 tysięcy kilometrów, dosłownie piechotą, po to, żeby dostać się do miejsca, o którym słyszeli, że tu można pracować, tu można coś zarobić, tak? Niestety większość z nich chyba nie, większości z nich się to nie udało, bo zostali odesłani z powrotem. Ale musimy zdać sobie sprawę, że Biblia wyraźnie wzywa nas do kochania naszych nieprzyjaciół. I nawet gdybyśmy tu wpuścili kilku nieprzyjaciół, to mielibyśmy przynajmniej kogoś do kochania. Tak, pewnie jakiś tam już mamy, nie? Ale kochani, Kościół nieprzetestowany to Kościół, który strasznie dobrze o sobie myśli, tak? I myślę, że niestety jesteśmy takim Kościołem. Kościołem, który na tyle ma dobrze, nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie robi nam żadnych większych problemów. Jakieś drobnostki czasami, powiedzmy, się zdarzają. Tak naprawdę, w takiej prawdziwej skali. I jesteśmy Kościołem, który nie jest przetestowany. W ogóle myślę o Kościele w Polsce. Nie mówię tylko tu o nas, czy o baptystach, czy o kimkolwiek, ale o wszystkich chrześcijanach. Natomiast kiedy mamy wrogów, których możemy kochać, to wtedy widać, kto kim jest, tak? Wtedy widać, gdzie to radykalne chrześcijaństwo rzeczywiście jest. Kochani, my potrafimy. Chrześcijaństwo zawsze było radykalne. My tylko czasami mylimy się co do tego, w czym było radykalne, tak? Nie miało być radykalne w głoszeniu jakichś tam dziwnych czy innych poglądów. My jesteśmy inni od was, bo nie tańczymy. My jesteśmy inni od was, bo nie gramy w karty. My jesteśmy inni od was, bo nie robimy takiej jednej czy drugiej rzeczy, co nie znaczy, że mamy te rzeczy robić, tak? Wcale o tym jakby nie mówię, ale często nasz radykalizm sprowadza się do wyszukiwania jakichś takich punktów, w których się jesteśmy inni i podkreślania ich. Podczas gdy radykalizm chrześcijaństwa Jezusa polegał na radykalnej miłości, tak? Radykalnej miłości. Miłości, która nie tylko nawet nie odpowiada oko za oko, ząb za ząb, ale miłości, która szuka nieprzyjaciół, których mogłaby pokochać, tak? Szuka ludzi, o których moglibyśmy się modlić. I myślę, że takie radykalne chrześcijaństwo jest tym chrześcijaństwem, które jest prawdziwe. I myślę, że Bóg nas kiedyś przetestuje. Tak czy inaczej, jak długo i czy nie będziemy wpuszczać kogoś, czy będziemy wpuszczać jakkolwiek, to jakiś test prędzej czy później przyjdzie i wtedy będziemy widzieli, kim jesteśmy. I oczywiście włączam to też siebie, bo dopiero wtedy poznajemy siebie, kiedy przychodzi jakiś test, tak? I nie wiem, czy wiecie, ale takie słowo, które tłumaczymy jako sąd, jest też takim właśnie słowem, które tak naprawdę oznacza test, tak? Czy coś jest testowane, coś jest osądzane, tak naprawdę co z tego będzie. Tak więc Jezus mówi dalej, dlaczego tak mamy robić, tak? Bo nie mamy tego robić tak po prostu, ale dlaczego tak mamy robić? Mówi w 45 wersecie, tak czyniąc zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. Kochani, dzieci z reguły są podobne do swoich rodziców, tak? Jak ktoś jest mało podobny do swoich rodziców, no to czasami ludzie mogą mieć wątpliwości, tak? Co to, skąd to, kto to się wziął i skąd się trafił. Ale tak, z reguły dzieci są podobne do rodziców, tak? I o to samo chodzi też Jezusowi. Jezus mówi, jak tak czynicie, to wtedy naprawdę jesteście podobni do swojego Ojca, tak, który jest w niebie. Dlatego, że oczywiście my nie jesteśmy w fizyczny sposób podobni do naszego Ojca, ale faktem jest, że nawet dzieci w takie biologiczne też po zachowaniu czasami widać, że ktoś się nie odżegna od ojcostwa swojego czy rodzicielstwa, tak? Bo patrzysz, co dziecko robi i od razu mówisz, to musi być syn czy ktoś tam tamtych. I no tak niestety jest. I tak samo jest w tej naszej Bożej rodzinie, kochani. Tak naprawdę tym, kim jesteśmy, tym, jak funkcjonujemy, pokazujemy, czyimi jesteśmy dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że Ojciec w niebie nie czyni różnicy, tak jak tu jest napisane. On sprawia, że słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi. Że deszcz spada i na sprawiedliwych, i nie na sprawiedliwych. Tak? Dla Boga Bóg nie odróżnia, nie daje nam lepszych, gorszych rzeczy w zależności od tego, jak pobożni, tudzież jak niepobożni jesteśmy. Być może przyjdzie taki czas, że sąd Boży będzie polegał na tym, że Bóg będzie rozróżniał, kto jest kim, ale na razie Bóg daje każdemu porówno, każdemu tak samo. I tak samo mamy my funkcjonować. Mamy kochać tak samo dobrych ludzi, niedobrych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Oczywiście Bóg nigdzie nie mówi, że kochanie tych niesprawiedliwych będzie łatwiejsze. Nie, będzie wręcz trudniejsze. Tym niemniej Bóg pokochał nas, kiedy też byliśmy niesprawiedliwi, też byliśmy grzesznikami. I mówiąc, co tu dużo mówiąc i nie ukrywając, nadal nimi jesteśmy, tak? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas może powiedzieć teraz, o, Bóg mnie teraz kocha, bo jestem sprawiedliwy, taki w sensie bezgrzeszny, jakiś taki... Nie, kochani, każdy z nas ma swoje za skórą, za paznokciami, jak to się mówi? Za uszami, tak? Chyba mnie widać. Każdy ma swoje za uszami, a Bóg nas kocha. Bóg nas przyjmuje jako swoje dzieci i patrzy na nas przez, przez Jezusa Chrystusa. I kochani, nie ma innej możliwości, dlatego że gdyby Bóg kochał nas za coś, ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ktoś cię zapyta, za co mnie kochasz, i ty mu zaczniesz wymieniać, za co go kochasz, to wchodzisz na bardzo niebezpieczną ścieżkę, tak? Bo wchodzisz na ścieżkę, która sprawi, że ten ktoś, jeżeli się zmieni, to automatycznie powinieneś go przestać kochać wtedy, tak? Bo jeżeli kochasz kogoś za coś, to jeżeli tego czegoś nie będzie, to nie będzie też twojej miłości, tak? Bóg uczy nas kochać bezwarunkowo. Czyli nie kochamy za coś, tylko kochamy, bo kochamy, tak? I tak najczęściej umiemy kochać. Bóg dał nam to w nasze geny wręcz, tak? Najczęściej normalny człowiek kocha swoje dzieci nie za coś, ale nawet często pomimo czegoś, tak? Nawet pomimo tego, że różne się trafiają nam te dzieci i różnie, nie żebyśmy my byli świętymi dziećmi dla swoich rodziców zawsze, ale to człowiek o tym już nie pamięta, bardziej później patrzy na te swoje dzieci, ale Bóg dał nam to wręcz w naszych genach, tak, że kochamy pomimo. I tak samo mamy kochać każdego. Nie zawsze nam to będzie wychodzić, nie zawsze nam będzie się udawało, przypuszczam, ale praktyka czyni mistrza, tak? Jak nigdy nie będziemy próbowali kochać kogoś bezwarunkowo, to nigdy nikogo nie pokochamy bezwarunkowo. I na pewno jest to trudne, a jednak jest dla nas wyzwaniem, bo Jezus mówi dalej, kończąc ten fragment, mówi: jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, to jaka nagroda wam się należy za to? To przecież Jezus mówi tak, celnicy nawet tak robią. Celnicy jako ci przysłowiowi grzesznicy, zdrajcy, tak? Celnicy byli na usługach Cesarstwa Rzymskiego, zbierali podatki, nie zawsze uczciwie, zdzierali ile mogli, byli jednym z tych grup, których się najmniej lubiło. My dzisiaj też różnych ZUS-ów, urzędów skarbowych, nic do Jerzyka, ale często nie mamy w sympatii. To do celników mieli dużo większą, bo oni uosabiali właśnie to. I mówią, celnicy kochają tych, którzy ich kochają, więc dlaczego wy jako dzieci Boże mielibyście mieć jakąś nagrodę za to samo? Jeżeli ci, którzy nie są dziećmi Bożymi, robią dokładnie to, jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, to co w tym nadzwyczajnego? Tak? Nawet poganie tak robią. Nawet poganie, nawet ci, którzy za nic, czy nie chcą się przyznawać do Boga, ci, którzy mają... Dzisiaj byśmy może zamiast pogan powiedzieli, nawet ateiści tak robią. Nawet ateiści kochają swoich, nawet ateiści przyjmują swoich, tak? Chociaż tak de facto wcale nie musieliby, bo jak wziąć tak systematycznie ateizm, no to silniejszy powinien wygrywać, bo w zasadzie jedyna zasada to przeżyć i funkcjonować i przekazać swoją pulę genów dalej, a im lepsza pula genów przekazana, tym lepiej, tak? Bo o to chodzi w tym całym procesie. Więc nawet ludzie niewierzący robią tak. Więc dlaczegoż my mielibyśmy zasłużyć na jakąkolwiek nagrodę od Boga, jeżeli będziemy takie rzeczy robić? Więc jest to, kochani, coś, co jest wbrew naturze. Jest to coś, co jest wbrew naszej naturze. I tak jak mówimy, człowiek, który w ogóle żyje w niezależności od Boga, jest takim człowiekiem jak Lamech, tak? Jest człowiekiem, który głęboko w środku najchętniej zabiłby za to, że ktoś go uderzy. I nasza ogłada taka cywilizacyjna sprawia, że tego nie robimy, tak? Że robimy tylko w myślach najczęściej, tak? Jak ktoś nam dopiecze, to w myślach go byśmy tam poćwiartowali i najczęściej w myślach to robimy, tak? Natomiast ponieważ nie wypada tego robić w rzeczywistości, no to tylko mu robimy coś tam innego, dopiekamy mu wielokrotnie później za to, że on nas. To jest zgodne z naszą naturą, niestety. To jest zgodne z naszą naturą, z naturą człowieka, który wybrał niezależność od Boga, wybrał, że będzie robił to, co mu sprawia przyjemność. I niestety nam sprawia przyjemność często robienie czegoś nieprzyjemnego, innym ludziom. A już najbardziej, jak oni nam coś nieprzyjemnego zrobili, to czerpiemy z tego przyjemność. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze się łapię właśnie. Jak ktoś mnie zdenerwował, to już w głowie go tam kilka razy mu zrobiłem różne rzeczy i dopiero potem się łapię, że to chyba coś nie do końca o to chodzi. To nie tak powinno funkcjonować, ale taka jest moja natura. Tak, w taką stronę to idzie. Natomiast do czego wzywa nas Jezus, to jest robienie, postępowanie wbrew naturze. Funkcjonowanie wbrew temu. Jezus przyszedł i wywrócił świat do góry nogami. Tak? I cała Biblia, kochani, jest w takim kluczu. Jeżeli chcesz rządzić, to masz służyć. Tak? Jeżeli chcesz zwyciężać, to masz się poddać w jakimś sensie. Jeżeli właśnie zło, zwyciężaj dobrem i rób zawsze na odwrót w pewnym sensie, tak? Bo te Boże wartości są zupełnie inne. Jezus przyszedł jako król i dojdziemy niedługo do tego, ale jego tronem stał się krzyż, tak? Zamiast dojść do najwyższej władzy, która była na świecie, umarł śmiercią, którą zabijano buntowników i tych, którzy sprzeciwiali się tej władzy. I kochani, niech to będzie lekcja dla nas i niech nam Bóg da siły, żeby tak żyć i funkcjonować, bo nie jest to łatwe.